Cierpisz w takich sytuacjach, kiedy jest wyjazd duszpasterski i w jakimś ośrodku, w którym się mieszka, nie ma kaplicy, czy można wtedy świetlicę przystosować?
No tak naprawdę, tak zupełnie szczerze, w Polsce takich miejsc, gdzie nie można dostać do kościoła, jest niewiele. Nie, no jeżeli jesteśmy, nie wiem, w Bieszczadach przez kurczę kilka dni, gdzieś tam poza szlakiem, no może faktycznie, więc tak naprawdę to jest niewiele takich miejsc, gdzie nie ma kościoła w pobliżu. I ja rozumiem całą atmosferę, która jest związana z takimi mszami, które się dzieją poza kościołem, nie wiem, właśnie, no pewien klimat i tak dalej. Natomiast poza taką sytuacją, kiedy muszę się odprawiać w domu chorego, czy taką sytuacją, no właśnie jakiejś wyższej konieczności, to uważam, że to jest coś, co nie powinno być miejsce, po prostu zwyczajnie to nie jest miejsce. I nawet do tego, to jest już bardzo taki niekoszerny, bym powiedział, pomysł. Natomiast ja jestem zwolennikiem myślenia znowu takiego, co jest na wschodzie. Jeśli nie ma księdza w pobliżu, to nie idziemy na mszę. Tak, jakby nie zrobiłem przy, tylko odprawiamy drugiego i tyle. I podobnie z taką sytuacją, jeżeli nie ma takich warunków, że mszę świętą odprawić można godnie, czy właściwie, to nie odprawiamy mszy świętej.
Czyli nawet jeśli mamy stół, naczynia liturgiczne, ornat?
Jeżeli mamy ornat, stół, naczynia liturgiczne i przynajmniej jakieś... No to jest takie minimum, prawda, które musi być spełnione. Natomiast tak jak mówiłem, pozbawiamy się wtedy wszystkiego tego, do czego mamy dostęp w kościele, czyli ołtarza, pozbawiamy się symboliki kościoła, pozbawiamy się tabernakulum itd. itd. I należałoby zadbać przynajmniej o to, żeby, tak jak mówiłem, ten korporał z relikwiami mieć. Przynajmniej tyle. Przynajmniej należy zadbać o to, żeby stół był stałym stołem, a nie jakimś składanym okrodowym stolikiem, co też często się dzieje. I naprawdę tylko w sytuacjach takich, że nie mamy dostępu do kościoła, czy jest jakaś wyższa konieczność, powinniśmy się godzić na to, że jeszcze spróbujemy w takich warunkach, które nie są odpowiednie. Dlaczego? Między innymi też dlatego, że my się na pewno musimy nauczyć tego, że msza święta, jest najświętsza. Że to jest naprawdę coś, co nie jest powszednie. Coś, co jest centrum tajemnicy zbawienia, jest celebrowaniem najważniejszych wydarzeń tajemnicy zbawienia. I ma masę nie tylko takich treści, które my nakładamy na przykład, ale treści, które są tam zawarte przez to, że Jezus to celebruje i że przez to, że Syn Boży tam naprawdę się ofiaruje. I jeżeli uświadomimy, że to naprawdę takie rzeczy się dzieją, to głupie jest po prostu zwyczajnie robić to w sposób niewłaściwy. Czy taki, no jest to nieadekwatne, nieodpowiednie, żeby robić to gdzieś tam kątem, nie? Czy to powinno być coś świętego?
A mówił ojciec o tym, że byłby zadowolony, gdyby kazanie odbywało się poza mszą. A to, że kazań nie mogą głosić osoby niekonsekrowane, tłumaczy się tym, że to kapłan przemawia w imieniu Jezusa, prawda? I też, że dlatego jest umiejscowiona tuż po Ewangelii, którą też czyta tylko kapłan, i że w niedzielę nie można opuścić kazania, czyli i to staje się w mszale, prawda? Zapisane.
No, niektóre rzeczy w mszale, inne nie. To jest w ogóle tak. Obecnie się forsuje taki pogląd, i że homilia, czyli właśnie kazanie, to jest głoszenie Słowa Bożego. Dlatego właśnie osoba duchowna to ma robić, a nie ktoś inny. No, jeżeli jest to głoszenie Słowa Bożego, to dobrze, natomiast wielokrotnie jest to głoszenie Słowa proboszcza i to dalej gorzej. Natomiast ze względów takich, bym powiedział, dramatycznych, w sensie, jeżeli myślimy o mszy świętej jako o pewnym ciągu dramatycznym, pewnej ceremonii, która ma wewnętrzny taki rozkład akcentów dramatycznych, napięcia się wytwarza, to kazanie jest przerwą. Jakby ono jest zupełnie niewłaściwą, jakby taką, no nie wiem, niewłaściwym fragmentem. Oczywiście ono ma swój zupełnie nieporównywalny taki walor duszpasterski właśnie głoszenia słowa i tłumaczenia tego, co się tam dzieje. O ile ten walor jest wykorzystywany, jeżeli to jest po prostu refleksja smutnego blondyna na temat, nie wiem, tam ogólnie chrześcijański, no to ma słaby, ten walor jest pozbawiony tego waloru. Natomiast jeżeli to byłoby tak, jak to kiedyś bywało, czyli że jest czytana, czy śpiewana Ewangelia, co jest kulminacją liturgii słowa, do której to kulminacji doprowadziło następne śpiewanie, czytania z listów, długie responsorium, które jest takim śpiewem medytacyjnym, Alleluja, które jest śpiewem takim dynamicznym, angażującym, i wreszcie Ewangelia. I na to właściwą odpowiedzią jest Credo in unum Deum. Wierzę w jednego Boga. Słyszę słowa Ewangelii i odpowiadam wyznaniem wiary. I ten komentarz, który jest teraz włożony pomiędzy te dwie części i dodatkowo jeszcze modlitwa, później modlitwa wierny, to rozbija tą ciągłość. Najczęściej ją rozbija. Ten dramatyczny sposób przeżywania tego. Wobec tego wydaje mi się, że lepszym miejscem na kazanie jest albo przed, albo po mszy, czy to właśnie rozbudowany wstęp, homilia, która ma jakoś wprowadzić, czy też homilia to jest komentarzem do tego, w czym uczestniczyliśmy. Tak? To było za czasów katechumenatu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdzie tłumaczono katechumenom to, w czym wzięli udział. No i tak samo może być to właśnie tłumaczenie nam, w czym braliśmy udział, co usłyszeliśmy, co do nas powinno dotrzeć. I wtedy jest przeniesienie takiego też akcentu przeżywania, że ja muszę to się zaangażować, muszę to przeżyć, żeby coś z tego wynieść, a nie przychodzę tylko po to, żeby wysłuchać kazania i mieć takie, nie wiem, dodatkową wiedzę na temat tego, co jest w Ewangelii. Dlatego dogodę z tym pozytywnym myślenia, że celebracja sama się broni, gdy potrzebuje kazania, kazanie mogą być komentarzem. No to ale... mój osobisty taki powód, jakby to nie jest nauczanie Kościoła.
Rozumiem. A czy jest możliwe w liturgii, jeśli tak, to jakie więcej ruchu niż w tej chwili?
No, trzeba by wrzucić ławki. Gdybyśmy wrzucili ławki i mikrofony, to w naturalny sposób powstałoby więcej ruchu. Dlaczego?
Bo on był, prawda? Kiedyś.
Kiedyś był. Mianowicie, jak sobie wyobrazimy Wielką Katedrę Kolońską, na przykład bez ławek, to ci, którzy byli tam na Światowych Dniach Młodzieży, mogli zobaczyć. To wówczas msza, która się dzieje przy ołtarzu, czy przy jakiejś akcji przy ambonie, czy jest jakaś procesja po katedrze, zmusza wiernych, żeby podążali za akcją. Nie tych, którzy chcą być zaangażowani, jeżeli nie ma mikrofonu i ławek, oni muszą się przybliżyć do ołtarza. W cerkwi, jeżeli jest czytana Ewangelia, ludzie przychodzą do diakona i padają na twarz przed nim, jak zaczyna czytać Ewangelię, czy śpiewać Ewangelię. Znowu, podążają za nim. Nie ma mikrofonów, nie ma ławek. Oczywiście, jeżeli mamy wielkie kościoły źle zbudowane, czy zbudowane tak, że nie biorą pod uwagę akustyki, tylko są zbudowane pod nagłośnienie elektroniczne, no to tego typu postulaty są pozbawione sensu, bo żaden kapłan naturalnym głosem tego kościoła nie wypełni, nie stworzy tam celebracji bez mikrofonu i też tłum ludzi, który się gromadzi w jakimś molochu w parafii 20-tysięcznej, też w naturalny sposób nie wszyscy będą mogli być blisko ołtarza, więc tego typu postulaty jasne, że są tylko dla konkretnych kościołów, dla konkretnych kontekstów możliwe do wypełnienia. A jak prowadzić więcej ruchu? Przede wszystkim można samemu nie być tak przywiązanym do ławki. Jeżeli, nie wiem, przychodzę do kościoła, mogę pójść do tego bocznego ołtarza, który szczególnie lubię, czy świętego, którego szczególnie cenię. Mogę iść uklęknąć najpierw przed tabernakulum, a dopiero później szukać miejsca w ławce. Sam mogę się przygotować poprzez tą swoją pobożność do celebrowania mszy świętej. Druga rzecz, no to niestety, jeżeli takie będzie nastawienie, jakie jest w tym momencie do celebracji, to tego ruchu nie będzie więcej, bo przykład idzie od głowy, od księży, którzy mogą albo wykorzystywać wszystkie konteksty tam mszy świętej do tego, żeby ten ruch, gest wprowadzić, albo nie. Mogliby uczyć ludzi chociażby tego, żeby na słowa Ewangelii zwracać się w stronę, bo jest czytane, a na, nie wiem, na słowa Jezu Chryste, czy na imiona Maryi by skłaniać głowy, tak jak to księża robią niektórzy, a co w mszale jest normalnie zanotowane. Czy żeby te gesty, które należą do wiernych, żeby wykonywali właściwie i godnie. I znaczy tak czytelnie. No i tego typu rzeczy można by wprowadzać na początek.
A jeszcze jakieś przykłady tego, co kiedyś było, a zostało zapomniane? Bo na przykład wprowadza się taniec na podniesienie albo procesji z darami. To już jest współczesne.
Tak, współczesne i rodem z Afryki. Nie, no masa jest tych celów, które były, a których nie mam. Przede wszystkim myśmy zrezygnowali z wielu procesji, które kiedyś były.
Przepraszam, rozumiem, że wtedy chodził cały lud, tak? Nie tylko kapłan z
służbą. To zależy, jaki to był kościół. Jeżeli to był kościół parafialny, czy katedra, to oczywiście szedł biskup z asystą, czy tam proboszcz z asystą plus ludzie. Jeżeli to był kościół zakonny, to wówczas to wszystko się działo w ramach klauzury i to była celebracja zakonników. W kościołach zakonnych przez szereg lat wierni byli tylko i wyłącznie wysłuchiwali kazań. Więc cała liturgia się działa oddzielona od wiernych. Poza dużymi świętami, kiedy msza święta była sprawowana przy uczestnictwie wiernych w nawie, natomiast i tak najbliżej obraża byli zakonnicy. Było wiele procesji, cały obrzęd Niedzieli Palmowej była rozbudowana procesja, różne duże święta były rozbudowane procesje, które były przed mszą świętą. I one były wejściem do kościoła, ale wcześniej tam były cztery najczęściej stacje, przy których się zatrzymywano. Szereg obrzędów różnego typu przy Niedzieli Palmowej to bardzo bogate obrzędy. Łącznie z rzucaniem komysz czy szat pod stopy tego, kto niósł krzyż, czy właśnie otwieranie drzwi krzyżem przez uderzenie drzewcem krzyża o drzwi kościoła, czy dialog przez drzwi z kantorów, z chórem, no szereg rzeczy. Natomiast druga rzecz, tego typu ceremonie, które były w mszy świętej, których teraz nie ma, najbardziej szkodą jest znaku pokoju, który obecnie jest znakiem pokoju, a w mszale jest przekazaniem sobie pokoju. Po łacinie dokładnie jest tam sformułowanie offerta vobis pacem, a nie offerta vobis sunt pacis, co znaczy przekażcie sobie pokój, a nie znak pokoju. I ten pokój to jest nawiązanie do szalom, który spływa na uczestników składających ofiarę. W dawnym rycie dominikańskim kapłan trzymał ofiarę, czyli hostię już konsekrowaną w ręce i przekazywał pokój diakonowi albo ministrantowi, a ten odchodził do ołtarza i przekazywał go zakonnikom, którzy siedzieli na szczycie stawu w jednej i drugiej strony, z południa i północy. I ci kolejno przekazywali sobie pokój, czy ten znak pokoju. Co to znaczyło? To znaczyło tyle, że uczestnictwo w tej ofierze, czy związek z ofiarą, którą składa kapłan na ołtarzu, mamy przez pokój, który się z niej wylewa, z niej konkretnie. To nie jest taka wzajemnie sobie okazana życzliwość, jak to teraz jest najczęściej przeżywane, tylko ma to związek z tą ofiarą i z Chrystusem, który przekazuje nam pokój. Nie? Pokój mój wam zostawiam, pokój mój wam daję. To od Niego przyjmujemy i od Niego to wszystko wychodzi. Promieniście się rozchodzi do ołtarza. Szkoda, że tego nie ma, a to można by było bardzo łatwo o to zadbać. Znaczy łatwo jak łatwo, ale można by o to było zadbać, żeby ten związek z ołtarzem przekazywanego sobie pokoju był mocniejszy. To oczywiście też były czasy, kiedy komunię świętą przyjmowano rzadko i przekazanie sobie pokoju od ołtarza było tym często jedynym sposobem na to, żeby uczestniczyć w tej ofierze, żeby uczestniczyć w komunii z Chrystusem. Właśnie nie poprzez przyjęcie ciała i krwi, tylko poprzez przyjęcie pokoju, który z tego ciała i z tej krwi, czyli od osoby Chrystusa pochodzi.